pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
W Radiu Zielona Góra Paweł i Damian od poniedziałku do czwartku, od 6 do 9, a w sobotę o 9.25 polityczne podsumowanie tygodnia. Janusz Życzkowski, kłaniam się pięknie w studio przy mikrofonach. Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam.
Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Witam serdecznie.
I pani Justyna Paruszewska, Kukiz 15.
Witam serdecznie.
Bardzo proszę, bliżej mikrofonu i oczywiście dziś nie może być inaczej, jak rozpoczniemy od podsumowania tego, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu, co wydarzyło się w niedzielę, świętowanie niepodległości, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zacznijmy od świętowania w stolicy. Wszyscy Państwo oglądali. Ja byłem, widziałem z bliska, ale to Państwa pytam o to, jak odbieracie uroczystości centralne, nasze, narodowe. Pani Justyno. Widzę, że pani już przy mikrofonie. Zresztą pani Justyna debiutująca dzisiaj w programie Polityczne Podsumowanie Tygodnia, także zaczynamy.
No jeśli chodzi o świętowanie w stolicy, nie uczestniczyłam osobiście, więc no nie będzie ta wypowiedź związana no, z byciem na miejscu. Natomiast z opinii moich znajomych, którzy brali udział w marszu, byli bardzo zadowoleni. Kojarzyło im się to mimo wszystko, tak, że marsz był jakby podzielony. Nie jednak, że wszyscy byli jednością, nie było tutaj żadnych podziałów, wszystko wyglądało według nich tak, jak powinno wyglądać. Ja osobiście uważam, że było to święto no, nasze, wspólne, tak? I mówienie w tej chwili o jakichkolwiek podziałach no, nie ma najmniejszego sensu. Świętowaliśmy wszyscy, czy to większa miejscowość, czy to mniejsza miejscowość, każdy miał swoją tutaj... No swój udział, tak? Każdy nosił flagę, każdy nosił kotylion i nie było naprawdę według mnie tutaj żadnych podziałów. No tak jak wspomniałam, nie mogę powiedzieć, jak to wyglądało w Warszawie, bo mnie tam po prostu
ale
nie było.
Ale w telewizji oglądała pani
tak,
przekazy.
Po prostu to, co wcześniej czytałam, tak? Na różnych forach, w różnych publikacjach wypowiedzi były negatywne. Tutaj jakby...
To co pani czytała?
No czytałam na przykład, że jak można połączyć marsz PiS-u z narodowcami, gdzie potem dziennikarze się jednak wypowiadali pozytywnie, że no nie było żadnych tutaj no incydentów, które by mogły zatwierdzić, że jednak ten marsz był no niepotrzebny. Także byliśmy wszyscy jednością.
Andrzej Żywień, w której telewizji oglądał relacje z wydarzeniem?
Ja właśnie oglądałem we wszystkich możliwych, bo chciałem zobaczyć, jakie są narracje. Narracje były diametralnie różne.
Tak.
I dla mnie, żeby nie było wątpliwości, dla mnie nie liczba incydentów, które jednak były, bo tam nie były tylko kotyliony, jak wiemy, były też race i też...
Ponoć było 6 incydentów.
A rac były tysiące, tak? Ale nie o to chodzi. To dla mnie to nie jest największy problem. Największy problem jest taki, że po raz pierwszy w historii stuletniej odrodzonej Rzeczypospolitej władze oficjalne podjęły negocjacje i rozmowy ze skrajnymi środowiskami. Tego nie było przed wojną. To znaczy rozmawiano o tym, żeby wspólnie iść we wspólnym marszu. Zwróćmy uwagę, z kim negocjowano, bo głównym negocjatorem był pan Bąkiewicz, który mówi, demokracja to jeden z najgłupszych systemów, jaki stworzył człowiek, tak? Dalej, współorganizatorzy ONR i Młodzież Wszechpolska są obie antyunijne i antydemokratyczne. ONR chwali pana i za wzór stawia pana Walusia, mordercę Chrisa Haniego, który siedzi w RPA. Młodzież Wszechpolska chwali się spaleniem flagi Unii Europejskiej oficjalnie. Spalili moją flagę, pana flagę, naszą wspólną flagę, spalono, tak?
Tysiące... Nie wiem, czy można traktować to jako naszą flagę, tylko flagę pewnej organizacji.
Nie, to, ale jesteśmy częścią Unii Europejskiej.
Bo to nie jest flaga państwa, tak? Unia Europejska nie jest państwem.
Nie jest państwem, ale jeżeli Polska jest częścią Unii Europejskiej, to flaga Unii Europejskiej nie jest niczyja, tylko też jest flagą Polaków. Jest spalono moją flagę.
Ostatnio Wojciech Cejrowski spalił także tę flagę.
No dobrze, no ale to Wojciech Cejrowski nie jest dla mnie autorytetem. On sobie może palić, co chce. Myślę, że to powinno być jednak karalne. Pobicie dziennikarki Gazety Wyborczej i skandowanie, kto będzie wisiał zamiast liści na drzewach. Także oczywiście tak jak mówię, to były incydenty, było wielu ludzi, którzy patriotycznie chcieli...
Ale chyba 250 tysięcy osób.
Tak, dobrze, ja mówię, dla mnie nie jest największym problemem to, jakie były incydenty, tylko że podjęto rozmowy z antydemokratycznymi ludźmi, którzy są przeciwko Unii i są, wyrażają swoje skrajne rasistowskie poglądy.
Jacek Budziński, tyle. Może za chwilę wrócimy jeszcze, bo będzie okazja, żeby w jakiś sposób odnieść się do świętowania w Zielonej Górze, ale na razie rozmawiamy o Warszawie, bardzo proszę. Prawo i Sprawiedliwość.
Największa taka manifestacja polityczna wolnych środowisk.
Polityczna?
Po 1945 roku, co prawda, mieliśmy tam wiec na cześć towarzysza Wiesława Gomułki w 1956, no ale to wiadomo, że to był inny ustrój. Marsz oglądałem w telewizji, podobnie jak pan Andrzej, też mam zwyczaj oglądać w różnych, żeby wyrobić sobie swoje zdanie. To jest naturalne. Ale również rozmawiałem z członkami PiS, którzy byli na tym marszu i sam kiedyś uczestniczyłem 13 grudnia 2014 roku w takim marszu. Też próbowano nam przypiąć łatkę jakichś faszystów, nacjonalistów, nic takiego nie było. Bardzo dużo ludzi się zjechało i spokojnie maszerowało. Mieszkańcy sami mogli obejrzeć, jak ten marsz wygląda. Nawet jeżeli tam były incydenty, to był promil promila, szczerze mówiąc. Byli tam ludzie z różnych środowisk, z różnych partii politycznych, bezpartyjni, ci, co noszą lewe buty, prawe buty, bez butów chodzą. Tak? Natomiast to, o czym pan Andrzej mówi, ja uważam, że to akurat jest chyba bardzo dobry ruch ze strony rządu, że negocjował z narodowcami. Dzięki temu oni także zachowywali się w miarę powściągliwie, tak? Bo gdyby sami maszerowali, mogłoby to się bardzo różnie skończyć. Natomiast tutaj, proszę popatrzeć, nie dosyć, że ruszyły dwa marsze, 250 tysięcy ludzi. Ochrona MON jednak dała swoje. W marszu brały osoby innych narodowości, nie pobito ich, nie wyzywano ich, wręcz odwrotnie, sami deklarowali związek.
Były też osoby
z Polską.
O innym kolorze skóry.
Oczywiście, że tak. Oczywiście,
nie pobito ich, jaki to jest sukces
jednak. No. Ale nie, oni
nie, bo może takie były oczekiwania.
Właśnie, może były takie z państwa strony oczekiwania, ale to się po prostu nie zdarzyło. Przypomnę, że swego czasu redaktor Gazety Wyborczej wysmarował się na czarno i oczekiwał, nie wiem, że go pobiją.
Dobrze, a co z tą flagą? Co z tą flagą unijną? Bo to spalenie wzbudza tutaj jednak kontrowersje.
Nie powinno to się zdarzyć. Mhm. To jest moje zdanie. Co prawda jest to organizacja międzynarodowa, no, ma strukturę taką federacyjną, ale w wyniku referendum i traktatu akcesyjnego przystąpiliśmy do tej Unii Europejskiej. Mhm. Jeżeli byśmy kiedykolwiek się od tego żegnywali, no to nie da rady, bo po prostu takie akty prawne zostały podpisane, naród to zatwierdził w dwudniowym referendum. Natomiast z tego, co wiem, to policja zajęła się ściganiem tych osób, które...
No tak, ale bardziej ze względu na to, że było to zagrożenie, ze względu na wywołanie pożarów w tłumie.
Ja się od tego odcinam. To nie powinno się zdarzyć. To był jeden incydent. Przy 250 tysiącach ludzi teraz szukanie dziury w całym, to jest jakieś nieporozumienie.
To teraz Marcin Papierowski. Czy będzie szukał dziury w całym, czy...
To znaczy, ja bym nie bagatelizował pewnych rzeczy, bo faktycznie rząd negocjował ze środowiskami skrajnymi, tak? Skrajnymi prawicowymi. Z ludźmi, którzy wieszali portrety europosłów, Platformy na szubienicach, tak? Z ONR-em. Przecież to są hasła bardzo negatywne, które oni głoszą. Zaproszenie grup jakichś skrajnych włoskich, które sympatyzują z jakąś ideologią faszystowską, Forza chyba, tak, to przyjechała te grupy. Mieliśmy też Terracy, mieliśmy te okrzyki.
Legalnie funkcjonująca we Włoszech, także mająca swoich przedstawicieli w Europarlamencie przecież.
Legalnie też w Niemczech doszli do władzy i też to nic nie zmienia, to jest legalnie czy nielegalnie. Chodzi o hasła, o nietolerancję, chodzi o te skrajne emocje, które budzą te grupy. I z czym się w ogóle wiąże ta ideologia. To mnie tylko niepokoi. Rząd był zakładnikiem tych grup, tak? Nie ma osób ukaranych za wieszanie, tak wspomniałem, tych
ale przypomnijmy, Hanna Gronkiewicz-Waltz wcześniej zakazała organizacji.
Ja myślę, że...
I to wyjście prezydenta i premiera było związane też w pewnym sensie z uratowaniem inicjatywy, która, jak słyszymy przecież, to zresztą było powiedziane, po marszu 5 tysięcy osób wzięło udział w koncercie, 5 czy 6 tysięcy osób wzięło udział w koncercie zorganizowanym właśnie dla tych środowisk narodowych. A było 250 tysięcy osób w tym marszu.
Oddajmy to, że szła olbrzymia ilość, część Polaków, świętując stulecie niepodległości, ale też wrócę do decyzji pewnie pani prezydent Gronkiewicz-Waltz z uwagi na to, że był protest policji, tam nie miał kto tego ochraniać, wykorzystano później służby mundurowe, czyli wojsko MON.
Chyba doszło do porozumienia przed samym marszem.
Chyba doszło, nie wiem czy doszło.
No doszło, była konferencja prasowa i podpisanie tego
porozumienia. Były dwie różne godziny marszu, 14, 15. Na pewno to nie jest dobre, że rząd negocjuje tego typu uroczystości z takimi organizacjami. No to się musimy chyba wszyscy zgodzić.
To tak? Ja muszę tylko dodać,
że bardzo dobrze, że z nimi rozmawiali.
Że w pewnym miejscu marszu na wzniesieniu stali też przedstawiciele obywateli RP i KOD-u i też manifestowali również pokojowe hasła w kierunku uczestników marszu. Także
znowu się wkradły jakieś takie dziwne polityczne emocje, nie przywitano pana Donalda Tuska, szefa Europy, no przecież to też jest jakiś już kompletny nie tak, jakaś wojna polityczna to trzeba być. To się odbija wszystko echem. Po co takie rzeczy robić? Po co?
Znaczy, chyba mi się daje, że największym nie takiem ze strony Donalda Tuska było nazwanie tych uczestników, nie wiem, czy życia politycznego bolszewikami, bo takie sformułowanie padło, porównanie do bolszewizmu.
No, myślę, że to padło rzeczywiście dzień wcześniej stół, w Łodzi podczas konferencji prasowej.
I myślę, że odezwali się ci, którzy poczuli się faktycznie, że bolszewizm to jest pewna metafora, czyli rozwalanie demokracji, swobód obywatelskich, wychodzenie z jakichś struktur, z partnerstwa międzynarodowego. To wszystko jest, to jest zamach na demokrację. Bolszewizm to jest metafora.
A jeszcze komentarz pana Donalda Tuska w takim razie. Jacek Budziński?
Jeszcze raz?
Komentarz do Donalda Tuska i do tego wystąpienia właśnie dzień wcześniej, w sobotę w Łodzi.
Powiem tak, no pan Donald Tusk na pewno szykuje się do powrotu do kraju i być może do startu na funkcję prezydenta i teraz już sobie jak gdyby buduje tą narrację. Też obserwując przekazy telewizyjne czy przekazy na portalach społecznościowych, śmiałem się, kiedy pokazano pana Donalda Tuska składającego kwiaty pod pomnikiem Piłsudskiego w otoczeniu gromady ludzi, a później prezydenta Dudę, który składał sam. Ale to dlatego, że przejeżdżał z jednego miejsca na drugi i to nie było przygotowanie ani uszyte, to po prostu było z jego strony takie wyjście upamiętnienia jednego z ojców niepodległości RP. Na pewno było tutaj bardzo dużo tego napięcia politycznego, tak? Jedna i druga strona patrzyła sobie na ręce, natomiast powtórzę jeszcze raz, nic takiego się wielkiego nie stało, oprócz naprawdę marginalnych incydentów. Jeżeli byśmy przepytali ludzi, chociażby na deptaku, czy im się podobał ten Marsz Niepodległości, czy też nie, czy uważają go za faszystowski, nacjonalistyczny, to gwarantuję, że 90% ludzi odebrałoby to jako normalny marsz.
Takie pytania,
świetna inicjatywa,
padały w sondażach i mamy informacje, ale wrócę jeszcze do słów Donalda Tuska. Do Andrzeja Żywienia teraz pytanie, bo Donald Tusk powiedział, żeby nie spodziewać się jeźdźca na białym koniu, tak? Że on przyjedzie, powróci i tu chwyci lancę i poprowadzi ku zwycięstwu.
Ja myślę, znaczy jeszcze kończę sam ten temat, że komuś się myślę pomyliły dwa słowa, legitymizacja i delegalizacja, bo mówimy często o delegalizacji ONR-u, ale to już nie. W każdym razie, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, wielu ludzi jednak na opozycji liczy na to, że Donald Tusk wróci do polityki. On być może jeszcze nie zdecydował, natomiast myślę, że jest na tyle odpowiedzialnym politykiem, wiedząc, że ma zdecydowanie największe szanse jako przedstawiciel opozycji rywalizacji z obecnym prezydentem, czy ewentualnie z kimś, kto będzie reprezentował.
A może włączy się już wybory parlamentarne?
Parlamentarne i być może wybory te, które będą najbliżej.
Do
Europarlamentu. To znaczy, na pewno będzie mu niezręcznie, natomiast może jakiś taki patron. Ja myślę, że PiS-owi będzie bardzo trudno w tych najbliższych wyborach, dlatego że te relacje z Unią Europejską są dosyć słabe, znaczy nawet bardzo słabe. Natomiast jeżeli chodzi o słowa, które powiedział Donald Tusk w zestawieniu z komunistami, złodziejami, zdradzieckimi mordami, to naprawdę było...
Z bojerowymi jakości... babciami, odbierz babci do obu,
ale
tak?
I Watachą, dobrze. Złodziejem i
komunistami. Ale takie sformułowania też padały.
O tych relacjach mogło też świadczyć ostatnio słowa ministra spraw zagranicznych Niemiec o relacji z Polską, Unii Europejskiej z Polską, nic o was bez nas. I on to powiedział przecież wczoraj czy przedwczoraj w Warszawie, także w kontekście jakości tych unijnych relacji może nie posuwajmy się tak daleko. Justyna Paruszewska, Kukiz 15.
Powinni mieć coś do powiedzenia.
Jak to z tym Donaldem Tuskiem i z tymi słowami?
Ja
jakie
myślę,
pani odebrała?
Że właśnie Donald Tusk przygotowuje się tutaj na powrót do Polski, jednak chciałby objąć, takie mam odczucie, urząd tutaj prezydenta i jednak te słowa mimo wszystko w obliczu odzyskania niepodległości przez Polskę, obchodów stulecia, nie powinny one po prostu paść, tak? Mimo wszystko nie chcemy rodzić podziałów w Polsce, a takie słowa tak czy siak będą budzić. My na lewo, oni na prawo, czy też i na odwrót. Nie powinny odpaść, tak? tak po prostu uważam.
Kobiecy głos zdrowego rozsądku kończy ten temat, a teraz przyjrzyjmy się temu, jak w Zielonej Górze to świętowanie przebiegało, jak panom się podobało przeprowadzenie, także wystrój miasta, bo tutaj są wątpliwości co do tego, czy Zielona Góra była wystarczająco biało-czerwona, czy te uroczystości, które zostały zorganizowane w sposób znaczący i odpowiedni, że tak powiem, uświetniły setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Marcin Pabierowski.
Jeśli chodzi o obchody, to faktycznie może być zastrzeżenie z uwagi na to, że można było postawić na to doświetlenie budynków tych miejskich. Nie? To byłaby fajna idea na biało-czerwono, może tego troszeczkę zabrakło. Jeśli chodzi o sam program, to on był dość bogaty, bo i panie marszałek, i prezydent miasta
osobno
robili uroczystości. Znaczy też konsumowały pewną grupę społeczną, bo każdy ma inny sposób spędzania tego dnia, tego ważnego dla Polaków dnia. Ja akurat byłem na rajdzie niepodległa rowerowym, również do Muzeum Wojskowego w Dżonowie, to więc było wspólne śpiewanie hymnu, zwiedzanie tego muzeum, to więc każdy znalazł coś dla siebie, mam takie odczucie i myślę, że przebiegło to wszystko poprawnie i dobrze i godnie, jeśli chodzi o miasto Zielona Góra.
Jacek Budziński też tego zdania, tej opinii, bo uczestniczył pan w tych miejskich,
tak? Tak. Mhm. Ja sobie tam z tyłu stałem razem z mieszkańcami.
A dlaczego nie z VIP-ami, przepraszam?
No takie miałem życzenie, to jest święto wszystkich Polaków, niekoniecznie tylko VIP-ów. Natomiast ja dokładnie pamiętam, że w projekcie, projekcie budżetu na 2018 rok zarezerwowano sporą sumę pieniędzy na obchody stulecia niepodległości. Być może, nie wiem. Prezydent myślał, że one odbędą się, te wybory samorządowe, w okresie właśnie tego święta niepodległości i chciał, podobnie jak planując inwestycje typu rewitalizacja parków czy Doliny Gęśnika, pokazać się także z dobrej strony w tym przypadku. Ja nie widziałem, żeby on uczestniczył w tych uroczystościach. No mieliśmy to oficjalne na placu Matejki. Możemy tutaj dyskutować, jak zrewitalizowano ten plac. Możemy dyskutować na temat rzeźby pomnika ku czci odzyskania niepodległości, bo z tego, co słyszałem, no, większość głosów jest krytycznych i to jest dla mnie dziwne, bo to jest artysta, który zasłynął chociażby z pomników Matki Sybiraczki czy Żołnierzy Wyklętych, a część ludzi po prostu nie rozumiała przekazu artystycznego.
Co, się okazuje,
co to takiego jest?
To znaczy,
co to takiego jest?
Czoło tego pomnika jest od drugiej strony. Można powiedzieć, że tyłem do pomnika w tej uroczystości się odbyły.
Akurat wieczorem wracałem i zrobiłem zdjęcie tego pomnika, że tak powiem, z drugiej strony i wrzuciłem tam chyba na Niesamowite Lubuskie, to jedna z pań skomentowała, że to jest sowa z nogą w gipsie, tak? tak to wyglądało.
Ale budzi wyobraźnię.
No budzi wyobraźnię. Potem dobrze, że artysta to wytłumaczył, że to są trzy flagi wcześniej. Tak. Ludzie myśleli, że są trzy skrzydła.
Więc tak, może potrzebna jest tablica z informacyjna.
Na przykład, ale czego mi brakowało? Na pewno miasto powinno być lepiej udekorowane, skoro te pieniądze mieliśmy zarezerwowane. No było tam plenerowe przedstawienie, nie można powiedzieć, że się nic nie działo, ale mogło dziać się o wiele lepiej i to przygotowanie takie zewnętrzne mogło być o wiele większe, zakładawszy to, co powiedziałem, że zostały zarezerwowane środki finansowe na obchody.
Andrzej Żywień, może w kwestii pomnika także.
No w kwestii pomnika, no tak to jest z pomnikami, że jednym się będzie zawsze podobało, innym się będzie absolutnie nie podobało i to ma mniejsze znaczenie. W każdym razie pomnik jest uroczystości, pod tym pomnikiem były bardzo fajne ludzie, mogli się poczuć w takim patriotycznym uniesieniu. Było wszystko, co
no i
powinno...
było dużo mieszkańców, nie?
Tak. Natomiast no, czego brakowało moim zdaniem, no już no, gospodarz miasta powinien chyba być na setnej rocznicy, mógłby sobie ten urlop jakby skoordynować w innym terminie. Oczywiście Adam Urbaniak godnie reprezentował miasto i tu nie było żadnego problemu, natomiast mi tej osoby tutaj brakowało. Był też Marsz Kodło, który był oczywiście zdecydowanie skromniejszy i przemarsz pod ratusz i w tych przemówieniach, poza tym takim patriotycznym uniesieniem, była jednak ta obawa, że w setną rocznicę niepodległości mamy niepodległość, natomiast mamy coraz mniej demokracji.
Justyna Paruszewska, Kukiz 15, o uroczystościach.
Uroczystości odzyskania przez Polskę niepodległości nie obchodziłam niestety w Zielonej Górze. Byłam w mojej mniejszej miejscowości, z której pochodzę i tam spędziłam cały dzień, więc nie mogę tutaj się wypowiedzieć.
A flaga wywieszona była?
Tak, była flaga wywieszona. Uroczystości się również odbyły. Był przemarsz, były sztandary. Wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać. No niestety tutaj nie mogę powiedzieć nic na temat Zielonej Góry.
Natomiast pojawia się także pytanie, tak zapytam, o plac Matejki. Czy jednak my nie mamy do czynienia z porażką władzy w kontekście, uwaga, tematu pomnika bohaterów, bo toczyła się dyskusja i przecież mówiło się także o możliwości jakiegoś przebudowania tego pomnika. Tam miały się pojawić tablice upamiętniające różne formacje zbrojne, które walczyły o wolność Polski. I w gruncie rzeczy została z jednej strony złożona biała flaga, jeśli chodzi o temat pomnika bohaterów, z drugiej strony rewitalizacja placu Matejki doprowadziła de facto do tego, że funkcjonalność tego miejsca jest mocno ograniczona, bo ktoś mógłby sobie wyobrazić to miejsce także w kontekście połączenia ze ptakiem, jak tam jakiś ogródek się pojawi, trochę jakiejś zieleni, miejsce, gdzie ludzie będą mogli usiąść, a tak mamy postawiony pomnik, który raz, że wzbudza kontrowersje, dwa, że no właśnie w kontekście funkcjonalności tego placu,
żeby tutaj stawiać pomnik, bo praktycznie tam niewiele więcej można.
I czy tam będą, jak rozumiem teraz, te uroczystości zamiast na Placu Bohaterów organizowane? Jak to będzie teraz, panie Jacku?
Czy tak, jak żyć? No, z jednej strony fajnie, że powstało miejsce, gdzie można stricte obchodzić Święto Niepodległości. Tak? Natomiast ja uważam, że to nie jest dobra lokalizacja. Tam każdy stojąc widział, że właściwie jest to wybrukowane. Można było wokół tego pomnika zrobić właśnie skwer zieleni, jakąś ławeczkę postawić. Tam dzisiaj no, głupio będzie, jeżeli ktoś zaparkuje.
No przecież tam są samochody zaraz.
Wiadomo, że to jest to miejsce, gdzie będzie można od góry wjechać na ten plac teatralny, gdzie obecnie trwa rewitalizacja. Ale ja tak sobie myślałem, a co szkodziło w kontekście rewitalizacji Parku Sowińskiego, gdzie bardzo dobrze zrobiono, ponieważ przestawiono istniejące tam pomnik Konstytucji 3 maja. Tak, ustanowiono, że mogą się uroczystości odbywać przed tym pomnikiem, a jednocześnie nie zajmuje się pasa drogowego, więc nie trzeba wyłączać ulicy. Co szkodziło, żeby ten plac powiększyć i tam ten pomnik postawić? Myśmy mieli tam uroczystości i 3 maja, i 11 listopada w parku, gdzie byłoby do tego miejsce o wiele bardziej sympatyczne niż wybrukowany plac Matejki. No fajnie, że odnowiono ten przedwojenny bruk, natomiast jak się na to popatrzymy, no to jest po prostu plac zabetonowany i jeszcze urokliwe, stare murale z lat 90. już sypiące się w dół. No i to miejsce tak, z jednej strony jest pomnik, który wzbudza kontrowersję, mnóstwo kostki brukowej, dookoła zaniedbane kamienice. I to tyle, jeżeli chodzi o kontekst obchodzenia niepodległości w Zielonej Górze. Chodzi o miejsce oczywiście.
Panie Marcinie.
Ja tylko przypomnę, że jako Platforma złożyliśmy projekt uchwały, żeby upamiętnić stulecie odzyskania niepodległości pomnikiem marszałka Piłsudskiego. I to był nasz projekt. Ten projekt
ale został, lokalizacja była dyskusyjna.
Lokalizacje właściwie były dwie. Czy plac Matejki, czy przy ulicy, przy placu Piłsudskiego postawić ten pomnik. I tam myśmy wskazali to miejsce.
Takie wcięcie w park tysiąclecia.
Od razu przy tej ulicy. Wtedy można zamknąć i jest to jednak miejsce eksponowane. Odstąpiło od tego miasto, wykonało konkurs i wykonano ten pomnik.
A tu jeszcze możliwy jest jakiś ruch z placem Matejki w pana ocenie?
Ale spójrzmy na to, czym miał być ten plac Matejki. Myśmy przyjmowali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2016 rok, z parkingiem podziemnym. Protestowałem, dlaczego nie wykonano parkingu podziemnego. Funkcją tego, tej kwartału tego miasta było to, że mamy tam wprowadzić i ożywić deptach, czyli mamy scenę letnią tą lalkową przy teatrze, miejsca parkingowe pod ziemią, dokończenie tego deptaka, tego nowej części, tak? Oraz dobre skomunikowanie tej części miasta. To było wartością nadrzędną. Szkoda, że odstąpiono parkingu podziemnego, ani tego bilansu tych miejsc parkingowych nie mamy większego. Teraz budujemy parking tam obok placu Matejki. Tam też są kontrowersje, bo mieszkańcy protestują. To więc po co przyjmować miejscowy plan, skoro po kolei miasto od niego odstępuje? Nie? Ten pomysł po prostu został wypaczony tego placu Matejki. Wartością dodaną jest to, że odzyskano ten zabytkowy bruk i dobrze, że go tam wykonano, ale widać, że to nie jest ta pełna koncepcja tej starej architektonicznej części miasta.
Andrzej Żywień zamyślił się.
Dlatego, że ja tak szczerze mówiąc nie mam specjalnie pomysłu, jak to powinno być zrobione. Natomiast rzeczywiście szkoda placu Matejki. Pomnik był potrzebny oczywiście. No, stulecie odzyskania niepodległości to jest wielka data i ważna data. Natomiast ja sobie wyobrażałem, zanim ten pomnik tam stanął na placu Matejki, że będzie po prostu inna funkcjonalność tego placu. Że tam
i była inna w planie.
No właśnie, że tam będą jakieś ławeczki, że będzie po prostu no, pomnik jednak kojarzy się ze świętowaniem zupełnie innego rodzaju, a nie ze spokojem, odpoczynkiem z dziećmi, z wózkami i tak dalej. Też jak tam się pojawią samochody, to też tak będzie trochę niezręcznie. Rzeczywiście ma pan rację, że coś ten pomnik na Placu Bohaterów przytłacza, natomiast moim zdaniem dobrze, że nie rozbiera się pomników.
Ja nie mówię o tym, ale tam była dyskusja jednak o tym, żeby go w jakiś sposób tam może i zmodernizować, dostosować po prostu, żeby pogodzić
się. No, dostosowany trochę, ale to może
ale to dostosowanie też podlegało krytyce, bo tam może u Polski wylądował na poziomie spodni czerwonoarmisty.
No ale to może jeszcze da się coś zrobić właśnie w innym kierunku.
Znaczy, ja nie wiem, czy państwo pamiętacie, była taka grupa przecież działaczy, która przywoziła makietę pomnika Piłsudskiego
i jasno
mówiła, że to powinien być właśnie taki pomnik, pan Czesław Laska.
Pani Justyno, to jeszcze w kwestii placu Matejki.
Tutaj panowie chyba wszystko powiedzieli tak naprawdę, ponieważ ja też nie uczestniczyłam w obradach.
W tych obchodach.
Znaczy w sensie i obradach
czyli podejmowania
tutaj,
decyzji.
Tak, nie wiem jak to wyglądało od strony technicznej.
Ale z placu Matejki pani korzysta przecież, przejeżdża pani.
Bardzo rzadko korzystam z placu Matejki, natomiast myślę, że pomnik spełnia po prostu swoją rolę, którą miał spełnić. Tak, mieliśmy tutaj upamiętnić odzyskanie przez Polskę niepodległości, mieliśmy mieć uroczystości, które się odbyły. Co będą tutaj panowie dalej radzić, to już nie w mojej głowie, tylko w panach.
Tak, póki za 15 nie ma w Radzie Miasta, tak, rzeczywiście.
Ciężko mi jest powiedzieć, jak toczyły się rozmowy, tak? Dotyczące i obchodów i tak dalej.
To na koniec, krótko. Jaka koalicja w Radzie Miasta? Nie wiem, czy da się krótko, ale to jest pytanie, które zadają sobie wszyscy, kto będzie przewodniczącym, bo musi być wybrany podczas wtorkowej sesji Rady. Przewodniczący... Widzę, że wszyscy zasępieni, może pan Andrzej.
Znaczy ja stawiam,
będzie panu wygodniej trochę z pozycji poza...
Ale mówimy o Radzie Miasta.
Tak, o Radzie Miasta, tak. Ale jednak,
myślę, że najbardziej dla obecnego prezydenta, jego ugrupowania, najbardziej praktyczna jest koalicja z PiS-em, dlatego, że daje spokój, prawda? Jest spokojnie, można rządzić bez jakichś tam wybuchów, fajerwerków, kontroli specjalnych, a to jest bardzo cenne dla władzy. Koalicja z PO myślę, że mogłaby, znaczy teoretycznie też jest możliwa, ale daje myślę mniej z takiego praktycznego punktu widzenia, więc ja stawiam na koalicję PiS i prezydent.
Tylko czy PiS na tę koalicję przystanie?
Niekoniecznie dla prezydenta koalicja z PO daje mniej, bo jeżeli PO stworzy koalicję w sejmiku, to właśnie ta formacja będzie dzieliła pieniądze.
Koalicja jak gorący kartofel, szanowni państwo.
Nie, to nie o to chodzi. Ale przecież ja nie będę udawał, że jestem inny niż jestem. Wielokrotnie krytykowałem prezydenta tam, gdzie uważałem, że mam rację. Wielokrotnie uzyskiwał poparcie PiS-u w głosowaniach, gdzie uważaliśmy, że dany projekt uchwały trzeba poprzeć. Jesteśmy merytoryczną formacją w Radzie Miasta i to od kilku kadencji. I przede wszystkim my jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym radnym, obojętnie czy jest to formacja prezydenta Kubickiego, czy Platforma Obywatelska, czy pani Kołacka-Dziedzic, czy Tomek Nesterowicz, czy SLD. Jaka będzie koalicja, tego nie wiem, bo z nami nikt nie rozmawiał. Ani Platforma się do nas nie zgłosiła, ani prezydent nas nie zaprosił na rozmowy. Być może wszyscy czekają na rozdanie w sejmiku i od tego uzależniają swoją decyzję. My będziemy musieli teraz podjąć na tej sesji jeden ważny krok, czyli wybrać przewodniczącego Rady Miasta. Natomiast późniejsze kwestie podziału komisji, miejsc prezydium, czy przewodniczących komisji, wiceprzewodniczących, będzie nas to czekało pod koniec listopada.
Marcin Pawierowski.
Powiem tak, po bitwie nie ma, wrogów są ludzie. Była kampania, była bitwa na programy, na pomysły dla miasta. Dzisiaj naszym obowiązkiem, jako radnych, mieszkańcom zaufali, jest realizacja tych programów. I to dla mnie, jako przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej, jest priorytetem. My musimy wyspecyfikować to, co jest dla nas najważniejsze i to zrealizować. I czy to będzie współpraca, czy to będzie merytoryczne uzgodnienie pewnych tematów. To jest kluczem dla mieszkańca. Te rozmowy o koalicji, moim zdaniem, przysłaniają to, co jest właśnie wartością miasta, czy teraz właśnie wchodzi budżet, inwestycje, edukacja. To jest dla mnie najważniejsze. Musimy, jako Koalicja Obywatelska, musimy tak poprowadzić działalność w Radzie Miasta, aby zrealizować założenia programowe, które obiecaliśmy mieszkańcom.
Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Dzisiaj w studio Justyna Paruszewska, Kukiz 15.
Bardzo mi było.
Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu, do widzenia.
Janusz Rzeczkowski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia.
pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.